Odpoczęliście? Pasy zapięte? To proszę zapiąć pasy, bo teraz po was pojadę. Aleluja. Przynajmniej z mojej strony, aleluja. Dobrze, zajmijmy się teraz solą. Tak jak powiedzieliśmy, siedzimy w naszym środowisku naturalnym, odpowiednim dla nas, dzięki któremu możemy wbrew pozorom rozwijać się, wzrastać, służyć Bogu. I teraz powiedzmy o tym, co to znaczy być solą tej ziemi. Kiedyś Franciszek z Asyżu, ja tu cytuję za kimś, więc nie wiem, czy to jest wersja dosłowna, czy nie, ale mam nadzieję, że jak to w tych grach różnych, że wraca do was w przynajmniej podobnej postaci. Franciszek z Asyżu powiedział kiedyś tak. Głoś Ewangelię wszelkimi sposobami. Jeśli trzeba, używaj języka. Tak, jeszcze raz zastanówmy się. Głoś Ewangelię wszelkimi sposobami. Jeśli trzeba, używaj języka albo mów, używaj swoich słów. Kiedy mamy możliwość ewangelizować na ulicy, w pociągu, zatrzymujemy się przed autostopowiczem i zabieramy go, no to wtedy mamy tego człowieka na krótko, możemy powiedzieć mu o Jezusie i powinniśmy powiedzieć o Jezusie. I jeśli mamy sąsiada, kolegę w pracy, kolegę w szkole, spotykamy się dzień po dniu, pierwszy, drugi, siódmy, czternasty i tak dalej rok, to wiecie co? Nasze słowa przemawiają najmniej. Nasze słowa już nie są wtedy aż tak bardzo istotne. Nasze słowa to nie jest coś, czego słuchamy i na co zwracamy najpilniejszą uwagę. Nasze słowa, nasze czyny i to, kim jesteśmy i jak żyjemy, to jest najistotniejsze zwiastowanie, jakie możemy dać ludziom. A więc Pan Jezus powiedział, wy jesteście solą tej ziemi. Chcę powiedzieć, że komentatorzy Biblii mówią o różnych rzeczach dotyczących soli. Ja je tylko wspomnę i chciałbym się skupić na jednym aspekcie. Nie wyczerpię żadną miarą tego wszystkiego, co się wiąże z solą, ale chciałbym powiedzieć, że mówi się o tym, że sól to jest symbol czystości. Sól jest środkiem konserwującym, zachowuje przed zepsuciem i oczywiście sól to jest coś, co nadaje smak. I chciałbym się skupić na tym jednym aspekcie, bo inaczej to sobie nie damy rady z czasem. A jeszcze światłość nam przyjdzie omówić. W liście do Kolosan, 6 rozdziale jest napisane: mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. To jest bardzo ciekawa sprawa. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ile słów zawiera język polski. Pewnie się tworzą nowe, ale my tak w potocznej mowie, w warunkach domowych i w warunkach zborowych posługujemy się jakimś zasobem słów. I wiecie, za pomocą tych słów wyrażamy różne rzeczy. A co to znaczy, żeby nasza mowa była zaprawiona solą? Co, mam innych słów używać? Stworzyć nowe sylaby? Nie mówiąc już o syntaksie, a cokolwiek to znaczy. Nie, nie. To znaczy, że używamy tych samych słów, którzy wszyscy wokół nas używają, prawda? To znaczy, że niektórych słów, których wokół nas się używa, nie używamy. Po prostu posługujemy się słowami, którymi może się posłużyć każdy człowiek. Zgoda? A jednak sposób używania tych słów sprawia, że nasz język będzie zaprawiony solą. To znaczy będzie... No właśnie, tutaj nawet nie jest powiedziane o brudach tego świata, ale jest powiedziane o czymś innym. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma. A więc posługujesz się dokładnie takimi samymi słowami, jakimi posługują się różni inni ludzie. A jednak coś jest, co sprawia, że twój język, twoja mowa, twój sposób wypowiedzi jest uprzejmy. A więc możemy popatrzeć na nasze życie. Popatrzmy na rodzinę. Czy w tym świecie nie ma rodzin? Są. Ale Bóg chce, żeby nasza rodzina, pomimo że jest jedną z wielu rodzin na tym świecie, żeby miała w sobie pewien smak, który sprawia, że dobrze to smakuje. Możemy pomyśleć o tym, w jaki sposób wychowujemy dzieci. Czy inni ludzie nie wychowują dzieci? Wychowują, ale to jak wychowujesz dzieci i to jaka jest atmosfera między rodzicami a dziećmi sprawia, że to ma smak. Inny smak niż wszystko to, co wokół. Możesz być pracownikiem. Czy inni nie pracują, czy inni nie są pracownikami, ale to jak pracujesz nadaje twojej postawie pewien smak, który odróżnia cię od wszystkich innych. To tak jak z zupą. Słuchajcie, gdyby tutaj ci, którzy potrafią zupę zrobić, a ja potrafię zrobić ogórkową, rosół potrafię zrobić pomidorową. Mleczną jeszcze, z makaronem. Słuchajcie, i to nie jest problem. Problem nie polega na tym, czy potrafimy, czy nie, ale problem polega na doprawieniu. Ja uważam, wbrew temu, co wszyscy mężowie, albo prawie wszyscy mężowie mówią tak, moja mama to dopiero robiła zupy. Uważam, że moja żona jest mistrzynią świata w doprawianiu. Kto to? Heniu? Bracie? Musimy się wzajemnie poodwiedzać. I cały problem polega na tym, że niekoniecznie ci ludzie w tym świecie mają zawsze złe motywacje. Bo czy jest taka rodzina, która by nie chciała, żeby było fajnie? Czy w tym świecie są ludzie, którzy chcą być dobrymi pracownikami? Dobrymi uczniami? Oczywiście, że tak. Ale Pan Jezus pokazuje tutaj coś innego. Pan Jezus mówi, ja chcę włożyć w wasze życie coś, co nada smak wam, waszemu życiu, w odróżnieniu od wszystkiego, co jest wokół was. Mam takiego przyjaciela w Ameryce. Chociaż atmosfera na świecie jest taka, że wszyscy mówią, czy w Ameryce może być coś dobrego. Oczywiście, że może być. Dolary, chociaż mają coraz mniejszą wartość. Ale tak pomijając dolary, mam takiego przyjaciela w Ameryce. Jest pastorem. Regularnie się odwiedzamy. On do mnie przyjeżdża. Ja do nich jadę. Mają trzech synów. Już dorosłych synów. Właśnie niedawno jego średni syn, ich średni syn przyjechał do nas i był ponad tydzień. I wiecie, co wam powiem? Miliony ludzi wychowują swoje dzieci. A ja bym chciał, żeby nasi synowie byli jak synowie mojego przyjaciela. Coś w nich jest. Coś w nich jest. Kochają Pana Jezusa. kochają Kościół Pana Jezusa. Teraz ten ich średni syn przyjechał do nas, więc mu umożliwiłem, żeby praktykował kazania. 21 lat miał, więc tam parę minut zajął. Widać, że Bóg coś w jego życiu robi. Rozmawiam z nimi, słucham, co mają do powiedzenia o swoim życiu. I wiecie, co wam powiem? Jeśli chodzi o namacalny przykład tego, jak wychować synów na dorosłych ludzi, to ja nie muszę nigdzie szukać. To są dzieci Marka Spencera, mojego przyjaciela. Coś w nich jest. Powiem wam odwrotnie do tego, kiedy patrzę na setki rodzin, może nawet tysiące rodzin, jak wychowują swoje dzieci, kiedy patrzę, jak dorosły te dzieci, to mówię tak. Byle nie tacy jak ci. Boże, ochroń mnie i moje dzieci przed tym, żeby wyrosły na takich ludzi. Boże, by życie miało smak, to musi się pojawić w tym życiu jakaś przyprawa. Musi to być coś, co cię wyróżni pośród tysiąca, setek, może dziesiątek ludzi. Musi być coś, co sprawi, że ludzie popatrzą na ciebie i powiedzą: aha, to smakuje inaczej. Co to jest za smak? I to coś, to jest dzieło Pana Jezusa w tobie. I to coś, to są rzeczy, które Pan Jezus w tobie może ukształtować. To coś, co nadaje smak twojemu życiu, co cię wyróżnia pośród wielu. To jest Duch Święty, który przeorał może twoją naturę, twój sposób myślenia, twoje pragnienia, twoje zachowania w różnych sytuacjach. I niby jesteś takim człowiekiem jak wielu innych. A jednak, kiedy ktoś jest blisko ciebie, powie: zaraz, zaraz, ale to inaczej smakuje. Czy macie taką restaurację? Nie wiem, czy chodzicie do restauracji, bo ja rzadko chodzę. Nie stać nas po prostu też na to, żeby nie wiadomo jak często chodzić. Ale czy zdarzyło wam się, że poszliście do jakiejś restauracji i tak wam smakowało, że mówicie: chętnie bym tam wrócił? Zdarzyło się komuś z was coś takiego? O, ja widzę, że towarzycho chodzi na imprezy. Coś w tym jest. Zobaczcie, idziesz gdzieś i tak ci smakuje, że nie jesteś obojętny. I dokładnie tak jest z naszym życiem. Wiecie, ludzie tutaj na tej ziemi mają swoje pragnienia. Chcą, żeby im się ułożyło w małżeństwie. Chcą dobrze wychować dzieci. Chcą, żeby dobrze było w pracy, w różnych warunkach. Ciągle brakuje im tego smaku, który by sprawił, że ta zupa będzie dobra. Ciągle brakuje im tego smaku, żeby małżeństwo smakowało. Bo małżeństwo jak małżeństwo, ono jest. Ale chodzi o to, żeby smakowało, żeby tam posolić. Żeby nasza natura na tyle była przemieniona, żeby nasze relacje na tyle odróżniały nas od ducha tego świata, od tego, co widzimy, żeby inni patrzyli na nas i mówili: zaraz, jest inaczej niż normalnie. Tak? Jest inaczej niż normalnie. Jezus, mówiąc: wy jesteście solą tej ziemi, mówi, że żyjemy w tym świecie po to, żeby tym spragnionym piękna, dobra, normalności, poczucia bezpieczeństwa, żeby ci wszyscy ludzie, którzy tego pragną, powiedzieli: zaraz, to ja widzę, że można. Jakie to jest dla mnie zachęcające, kiedy patrzę na dzieci naszych przyjaciół w Ameryce, widzę, jak wychowali swoich synów, jakimi są. No, fantastyczni chłopcy. I mogę powiedzieć, to już jest gotowy efekt, bo już weszli w dorosłe życie. I patrzę na to i mówię: cieszę się, że można. Kiedy jeszcze jest daleka droga przed nami w wychowaniu naszych dzieci, to ja mówię: cieszę się, że można. Bóg, wysyłając nas do tego świata, mówi: wy jesteście jak ta sól. Ludzie rozpoznają ten smak, że jest inny i powiedzą: to jest smaczne. Gdy nasze życie będzie osolone obecnością Ducha Świętego, gdy nasze życie będzie osolone przemianą naszych serc, gdy nasze życie będzie osolone smakiem społeczności z Bogiem, nie łudźcie się, wszyscy to zauważą wokół nas. Wszyscy będą dostrzegali, że niby normalna rodzina, ale inaczej smakuje, inaczej się traktują, inaczej się do siebie odzywają. Te dzieci są inne i Bóg chce pokazać temu światu przez twoje życie i przez moje życie, że można inaczej. Że można inaczej. Zerknę w notatki, bo jeszcze się za mocno rozwinę. A chcę trochę powiedzieć więcej o innych rzeczach. Jest u mnie w zborze pewien człowiek, jeszcze się nie nawrócił. Niedawno zapytałem go: powiedz mi, jakie są przeszkody, że jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi? A jest dyrektorem bardzo dużej firmy. Jest też, a mniejsza. I mówi do mnie tak: wiesz, mam problemy natury intelektualnej. Jedyny powód, dla którego się jeszcze nie nawróciłem, to są problemy natury intelektualnej. Trudno mi to sobie wszystko poukładać, że Bóg jest, że istnieje, że stworzył ten świat i tak dalej, i tak dalej. A potem nagle ku mojemu zdziwieniu ze łzami w oczach powiedział tak. Ze łzami w oczach. Ten mój umysł mi przeszkadza, ale uwierz mi, ja już zacząłem marzyć, żeby ten Bóg był, żeby był taki, jaki jest i żeby zmieniał życie ludzi tak, jak zmienia to w was. I mnie to rozbroiło, bo przychodzi do zboru razem ze swoją żoną chrześcijanką od wielu lat. Czasem przychodzi do zboru nawet, kiedy jej nie ma. Niewierzący człowiek i mówi: ja mam problemy intelektualne, ale ja marzę, żeby ten Bóg, o którym wy mówicie, jak go przedstawiacie i jak nim żyjecie, żeby on naprawdę był. Nigdy nikt mi większego komplementu w zborze nie powiedział, dotyczącego naszego zboru. Marzyć, żeby to wszystko, jak żyjemy i kim jesteśmy, żeby to odnosiło się jako prawda o Bogu. Cudowne świadectwo. Bo ludzie poszukują prawdziwego smaku życia. Ludzie poszukują prawdziwego smaku miłości. Ludzie poszukują prawdziwego smaku rodziny. Ludzie poszukują smaku w rodzicielstwie. Ludzie poszukują smaku w pracy czy w wielu innych sytuacjach. A więc zaczynamy żyć inaczej niż w tym świecie. Bardzo szybko jeszcze się tylko odniosę przez chwilę do rodziny, pominę wiele rzeczy i zajmę się światłością. Zacznijmy się modlić o to, żeby nasza postawa zaczęła nadawać smak relacjom, zaczęła nadawać smak wszystkiemu, co prezentujemy. Zaczyna się od małych rzeczy. Nie chcę trywializować, ale pozwólcie, że takie proste przykłady wam dam. Po pierwsze, kiedyś jechałem i ktoś tam z zagranicy, wiecie, mężczyźni z zagranicy często lubią się przejechać w innym kraju, więc dałem mój samochód, mówię: jedź. No i on zadowolony jedzie tym moim samochodem. I ktoś tam wyjeżdżał z parkingu, cofał. Ja mówię: zatrzymaj się temu komuś. A on mówi tak: ale ja tutaj nie widzę, żeby się ktokolwiek w Polsce zatrzymywał. Wszyscy jadą, nikt sobie uprzejmości nie wyświadcza. Ja mówię: zaraz, zaraz, stary, My tutaj świat zmieniamy. Zatrzymaj się i pokaż, że ktoś jest. Kto się zatrzymuje i wypuszcza. Mówię, ja nie wiem, czy się inni zatrzymują, ale ja tutaj świat zmieniam. Ja się zatrzymuję ludziom przed przejściem dla pieszych. Zresztą moja żona mówi tak, Marek, gdziekolwiek byś nie był, jaki by nie był ruch, zawsze cię ktoś wpuści. Ja mówię, dlaczego tak uważasz? Bo ty to siejesz. Mówi, ty ciągle kogoś przepuszczasz. Zmienianie rzeczywistości zaczyna się czasem od drobiazgów. Bracia, kto z was ma samochody? Chcę wam zadać pytanie. Kiedy zaczniecie zmieniać świat, siedząc za kółkiem? Już zmieniacie? Jakie masz imię?
Miłosz.
Marek jestem. Miło mi cię poznać. Powiem, bardzo miło. Nasz syn mówi do mnie tak. Tata, nie rób takiej siary. A czemu robię siarę? Bo ty się ciągle ze wszystkimi witasz. Jedziemy samochodem gdzieś tam po naszym osiedlu. Macham do kogoś ręką z samochodu. A kto to był, tata? No nasz sąsiad. Nigdy go nie widziałem. Ja mówię, ja już drugi raz go widzę, więc dlatego macham. Idziemy do sklepu, do naszego sklepu, gdzie robimy zakupy. Mój syn mówi... Tata, ale ty siarę robisz, ze wszystkimi gadasz. Gdzie byś nie poszedł, to znajomych masz. Wiecie, ja doszedłem do wniosku, że pani, która kroi dla mnie kiełbasę w sklepie, jest warta mojego szacunku. Warto powiedzieć dzień dobry. Warto powiedzieć dziękuję. Zagadać. Chociaż nie wiem, czy jestem taki gadatliwy. Zaraz, zaraz. Służba nie drużba, więc gadać trzeba. Natomiast tak normalnie... Tak normalnie żona pyta, co tam słychać. Dobrze. No co o tym myślisz? W porządku. Także jestem mężczyzną z krwi i kości. Odzywam się tyle, ile należy do mojej żony. Ale jeśli chodzi o panie w Sano w naszym sklepie, to zawsze mówię dzień dobry, coś powiem, dziękuję, co tam słychać. O, zmieniła pani fryzurę, fajnie. A syn mówi, tata, nie rób siary. A wiecie, dlaczego to robię? Bo nie mam możliwości tym ludziom ciągle mówić o Jezusie. Nie chcę tak po prostu podejść i dać traktat. I mam nadzieję, że te panie się kiedyś dowiedzą, że jestem pastorem zboru zielonoświątkowego i że im się skojarzy. A, w porządku. I żeby tylko tyle, jeśli mogę to zrobić. Żeby przez moje dzień dobry i przez mój szacunek, żeby ci ludzie mogli skojarzyć nasz zbór albo Królestwo Boże z czymś pozytywnym. Z czymś miłym. Wiecie, bycie solą tej ziemi nie zaczyna się od wielkich spraw, że wzniesiemy rękę i powiemy, tak mówi Pan. Bycie solą ziemi zaczyna się od tego, że wstanę przed kimś, żeby się przywitać. Że pierwszy pozdrowię. Że okażę szacunek. Czy ten ktoś jest warty szacunku, czy nie, to zupełnie inna sprawa. I to nadaje smak. Wybaczcie mi przerwę, chociaż mnie korci, żeby mówić, ale tak jak powiedziałem, nie jestem gadatliwy, więc przejdę do innej rzeczy. Coś tam zrozumieliście, o co chodzi w byciu solą tej ziemi? Tak, cieszę się. To teraz trochę poświecimy. A więc Pan Jezus mówi, jesteście światłością tego świata. Ja mam tutaj prezentację multimedialną. Jak nie wierzycie, to myślę, że wasz wzrok jest w stanie w trójwymiarze oglądać tutaj różne rzeczy. co Panu Jezusowi chodziło, gdy powiedział... Aha, mam zapałki. Już chciałem prosić zapalniczkę, ale to mogło być wstydliwe dla kogoś z was. Co miał na myśli Pan Jezus, kiedy mówił, jesteście światłością świata? Powiada bowiem tak. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc mówimy teraz o naszych dobrych uczynkach. Po pierwsze, zacząłbym od tego, że nasze dobre uczynki nie wynikają z faktu innego, jak tylko takiego, że pozwoliliśmy się uformować przez naszego Pana. Że dajemy dostęp Duchowi Świętemu do naszego życia na tyle, że zaczynamy postępować inaczej. Że to jest coś, co nas wyróżnia. Że to jest coś, co świeci w ciemności, tam gdzie ludzie może nadziei nie mają. To nie jest dokładnie to samo urządzenie, ale wiele lat temu, kiedy wprowadziliśmy się do naszego domu, który dzięki łasce Bożej wybudowaliśmy, sypialnie nasze były u góry, na pierwszym piętrze, a tam schody, więc obawialiśmy się o naszego syna, żeby przypadkiem w nocy, gdy wstanie, nie zabłądził gdzieś tam, nie uderzył się, a co gorsza, nie spadł po schodach. Więc mówimy, no coś tutaj trzeba zrobić z tym światłem. I poszedłem do jednego sklepu i znalazłem taką lampkę. Tamta lampka to był tygrysek, to jest krówka. No i kupiłem tamtego tygryska czy tę krówkę i mówię, fajnie, ekstra sprawa, będzie świeciło. Przyszedłem do domu. Niestety nie jest to taka lampa jak ta. Włączyłem do gniazdka i mówię, ale dziadostwo. Wydał człowiek trochę pieniędzy, miał nadzieję, że to pomoże. Możemy to odłączyć na chwileczkę, tylko czy masz włączone? Możemy. Wydał człowiek tyle pieniędzy i proszę, proszę, jak świeci. No więc zapomniałem o tym wszystkim, ponarzekałem na firmę, która to urządzenie sprzedawała. Mówię, też dziadostwo ze Szwecji, mniejsza jaka firma. No i zostawiłem tę lampkę, w nocy patrzę, świeci coś. Mówię, co jest grane? Wstaję z łóżka, idę popatrzeć, lampka świeci. Tak przyjrzałem się, to był tamten tygrysek. Mówię, w dzień, kiedy było jasno, kompletnie nic nie było widać. To tak jak po was. Tutaj jesteście na kongresie, nikt nie zwraca uwagi na wasze dobre uczynki. Nikt nie zwraca uwagi na waszą gorliwość, na to, jak Pan was pięknie ukształtował, jacy wspaniali jesteście. Ale wiecie, jak wrócicie do tego świata, może marne to wasze światło? Może 0,3 duchowego wata? I jak jesteś w zborze, nic nie świeci, nikomu drogi nie pokazuje, pastor to dopiero rzutnik multimedialny, a ja jestem malutka lampeczka, 0,3 wata, nikt mnie nie zauważa, siedzę gdzieś tam w kącie, jestem nikim. Ale idę do świata, gdzie jest ciemność i nagle się okazuje, że w nocy mnie widać. Że tam, gdzie jest ciemno, jestem dostrzegany. Że tam, gdzie jest ciemno, pokazuję przynajmniej kontury tego, co się dzieje i ludzie mogą bezpiecznie przechodzić przez życie, bo moje życie oświetla im drogę na tyle, żeby nie zrobili sobie krzywdy. Wiecie, dlaczego Bóg was posłał do ciemnego świata? Mogę to później podłączyć? Wiecie, dlaczego Bóg chce, żebyśmy byli światłością tego świata i żebyśmy byli tam, gdzie jest ciemno? bo tam oświetlimy drogę wystarczająco, żeby innym dać nadzieję. Żeby innym pokazać niebezpieczeństwa. Żeby innym pokazać, że można żyć inaczej. Żeby innym pokazać, że jest gdzieś jakieś światełko, które ochrania ich życie i które może sprawić, że to życie chociaż trochę będzie lepsze, niż tak naprawdę jest. Może jesteś tylko 0,3 duchowego wata. I może w zborze każdy sobie myśli, ten to w ogóle już nie świeci. Ale gdy pójdziesz tam, gdzie jest ciemno, Pan cię może użyć. To są nasze dobre uczynki. To jest nasze poddanie się Chrystusowi. A więc patrzymy na różne lampy i dostrzegamy, że te lampy mają różne kształty, prawda? Szczególnie kiedy dekorujemy dom, zwracamy uwagę na różne rzeczy. Ale co tak naprawdę jest istotne w tych lampach? Co tak naprawdę się liczy? Nie obchodzi mnie, jaką jesteś lampą. Możesz być czerwoną, możesz być żółtą, możesz być artystycznym dziełem albo dziełem kiepskiego rzemieślnika. Chcę was dzisiaj zapytać nie o to, jak wyglądacie, nie o to, jak się ludziom podobacie, ale chcę was zapytać, czy świeci w was światło, którym jest Jezus. Bo może być taka ładna lampa, może być dużo gorsza. Prawda? Najważniejsze jest jednak to światło. Najważniejsze jest to światło, które rozprasza ciemności. Ciemność zwycięża światło. Światło zwycięża ciemność. Ciemność ustępuje przed światłem. Wiecie, na co my bardziej zwracamy uwagę jako ludzie? Na to, jaką jesteśmy lampą. Prawda? Zadajemy sobie pytanie, jak wyglądamy. Pytamy, czy to kobieta, czy mężczyzna ta lampa? Czy to jest ktoś wykształcony, czy niewykształcony? Czy to jest ktoś biedny, czy bogaty? Pytanie zadajemy, która lampa lepiej świeci? Bogata, czy biedna? Żadna. To światło, które jest niezależne od tej lampy, jest światłością. I w naszym życiu duchowym jest właśnie tak, że w momencie, kiedy pozwolimy Jezusowi kształtować nasze życie, kiedy pozwolimy Jezusowi Chrystusowi, żeby kształtował nasze zachowania, żeby kształtował to wszystko, co robimy, to przestaje mieć znaczenie lampa, a widzimy światło. Bo gdyby tutaj była kompletna ciemność, co byście widzieli? Kolor? Kształt? Może w zarysie. Widzielibyście światło. To maluteńkie światełko, które być może powiesz, no tak, kim ja jestem właściwie? Jestem nikim szczególnym. Nawet jeżeli Jezus we mnie świeci, to tak marnie. Ale w ciemności to światło jest wielką światłością. Ono przyciąga wzrok, daje nadzieję zgubionym. Wskazuje drogę tym, którzy potrzebują ratunku. Jest to światło drogowskazem dla wszystkich, którzy potrzebują Jezusa. To tyle moja światłość. A wyobraźmy sobie, że nagle wszyscy jest tutaj ciemno, kompletnie ciemno. Ile nas jest osób? Piotrze, wiesz? Albo Leszku? 601. Wyobraźcie sobie, że w tej sali zapalamy 601 lampek. Co by to było? Wyobraźcie sobie, że wszyscy bierzemy pewnie taką lampkę, żeby wiatr nie zdmuchnął, że jest kompletna ciemność na dworze, że jak to się nazywa fachowo blackout, tak? Że to, co było w Szczecinie jakiś czas temu, że wyłączone zostało światło, że są chmury, żadne światło nie dociera, żadne lampy nie świecą, jest kompletna ciemność. Wyobraźcie sobie, ja mówię teraz o obrazie duchowym, ten świat jest kompletnie ciemny. A teraz wyobraźcie sobie, że 601 takich osób jak my wychodzi z lampami na dziwnówek. Byłoby wrażenie na ludziach? Byłoby czy nie? Bez słów? Jeżeli ktoś uważa, że nasze czyny, nasza świętość, nasze dobre uczynki, nasza uprzejmość, nasze uciekanie od złego postępowania, od grzechów nie ma żadnego znaczenia, to powiem wprost, to jest głupi. Idź z lampką tam, gdzie jest ciemno, a zobaczysz, że wszyscy to od razu zobaczą. Czy myślisz, że sąsiedzi twoi nie widzą tej duchowej lampki, która w tobie świeci? Czy myślisz, że współpracownicy w miejscu twojej pracy nie dostrzegają, że jesteś inny? Że nie chcesz plotkować? Że nie chcesz komuś świni podłożyć? Że nie jesteś złośliwy? Ale coś innego w tobie jest. To nie chodzi o to, z czego jesteś zrobioną lampką, bo są różne. Chodzi o to, żeby świecił w tobie Jezus. Żeby coś mógł zrobić w twoim życiu, a objawi samego siebie. I w tym sensie jesteśmy światłością tego świata. Nie ukryje się miasto położone na wzgórzu. Przestańmy zwracać uwagę na to, z czego jesteśmy zrobieni. My mówimy tak, ponieważ nie jestem taką ładną lampką, ale taką byle jaką, więc lepiej, żebym w ogóle nie wychylał głowy i nie świecił. Może mówimy, moja światłość nie ma żadnego znaczenia. Nikt jej nie doceni, nikt jej nie zauważy. Ach, nie będę się już starał. Nieprawda. Jeśli Jezus może w tobie świecić twoimi uczynkami, twoim życiem, choćby w najmniejszej mierze, to zapewniam cię, że definitywnie będzie to dostrzegane przez innych ludzi. Mam do was pytanie. Czy jesteście gotowi przestać zajmować się sobą? Przestać polerować szkiełka w tej lampce? Albo przestać tak przedstawiać samych siebie, żeby się wszystkim wydawało, że jesteście wspaniałą lampką? Ale raczej zajmijcie się tym, żeby poddać się Chrystusowi. Żeby poddać się Chrystusowi w domu, kiedy jesteś przy żonie. Żeby poddać się Chrystusowi w domu, kiedy jesteś przy mężu. Mężowie, kiedy okazujecie szacunek swoim żonom, to tak jakby Chrystus zapalał swoje światło w waszym życiu. Kiedy pracujemy i w pracy mówimy, ja nie jestem tutaj tylko po to, żeby zarobić pieniądze, ale jestem też tutaj po to, żeby pokazać, że Jezus może coś zrobić z życiem człowieka. To będzie widziane. To będzie dostrzegane. Poddaj się Jezusowi. Módl się o to, żeby Pan zmieniał twoje serce. Módl się o to, by Pan Jezus zmieniał twoje postępowanie. Módl się o to, żeby Pan Jezus zmieniał twój sposób myślenia. Bo kiedy to się stanie, to tak jakby zapalał nagle w twoim wnętrzu coś. Kiedy Pan Jezus może to zmienić, to nagle przestaje mieć znaczenie to, kim ja jestem i jaką lampką jestem, ale Jezus zaczyna świecić w tobie. Żyj życiem sprawiedliwym, wysilaj się, staraj się. Ja wiem, że wiele razy zawalisz, nie uda ci się, ale cała sprawa polega na tym, żebyśmy pozwolili mistrzowi płonąć w nas. Żebyśmy pozwolili naszemu mistrzowi zmieniać nasze życie. Czy jesteś gotowy pozwolić Panu, by zmienił ciebie na tyle, żeby świeciło twoje życie? A potem wyjdziemy, będziemy w ciemności przykuwać wzrok. Jako zbór będziemy przykuwać wzrok ludzi. Bo się okaże, że między nami jest miłość. Że między nami jest szacunek do siebie wzajemnie. Bo się okaże, że między nami nie ma jakichś dziwnych relacji, ale jest coś innego niż gdzieś tam wszędzie wokół nas. I o tym mówił Pan Jezus, powiadając: wy jesteście solą tej ziemi. Kiedy Jezus ma możliwość dodać wam smaku poprzez Jego dzieło w was, to zaczyna smakować. Kiedy Jezus może zapalić życie wasze swoją sprawiedliwością, swoim postępowaniem, swoją naturą, od razu to widać. I myślę, w tym sensie pięknie to powiedział Franciszek z Asyżu: głoś Ewangelię wszelkimi sposobami, a jeśli musisz, to używaj do tego słów. Halleluja. Powstańmy może wszyscy. Jeśli to, o czym dzisiaj mówiłem, a ufam, że Duch Święty przemawiał do naszych serc, to chciałbym się pomodlić o wszystkich, którzy mają takie pragnienie, żeby Jezus zmieniał nasze życie i czynił nas światłem. Jeśli tak jest, to połóż swoją rękę na sercu i będziemy się modlić. Halleluja. Panie Jezu Chryste, kochamy Cię. Ty zmieniłeś nasze życie. Dałeś mu nową wartość. Panie, dzisiaj chcemy powiedzieć: nie zastanawiamy się tak bardzo nad sobą, ale chcemy się przede wszystkim troszczyć o to, żeby Jezus dodał smaku naszemu życiu. Żeby Jezus dał światło naszym lampom. Panie, prosimy Cię, zmieniaj nasze życie. W tym świecie, do którego nas posłałeś. W tym świecie, który jest zły, nieprzyjazny, ciemny, plugawy. Uczyń nas światłem. Panie, nie chcemy przykuwać do siebie uwagi, ale chcemy, żeby ludzie zobaczyli w nas, że chociaż w najmniejszej mierze Jezus w nas świeci i żeby zobaczyli Jezusa. Panie, błagamy Cię, zmieniaj nasze życie. I nie pozwól, byśmy lekceważąco podchodzili do naszego postępowania, do naszego zachowania, lecz sprawiaj, aby przemienieni ludzie przemieniali ten świat. Panie, i modlę się, aby moje siostry, moi bracia z dnia na dzień byli przemieniani. Stawali się w swoim postępowaniu, w swoim sercu i w swoich czynach coraz bardziej podobni do Jezusa. Panie, a już się cieszę tym, jaką to reakcję spowoduje w ludziach tego świata. Jak przykuje wzrok ich światłość. Jak będą podziwiać smak rodzin. Jak będą podziwiać smak zboru. Więc wołam do Ciebie, przemień nasze serca. Wołam do Ciebie, przemień nasze życie. Przekształć je. Byśmy byli podobni do Jezusa. Modlę się o to, Panie, i dziękuję Ci, że tak się stanie. Bo Pan nasz jest wielki. Alleluja. Amen. Niech was Pan Jezus błogosławi. Świećcie Amen.